Tak? Nie. Myślę, że już mogę przejść wobec tego do punktu oświadczenia. Nie słyszę głosów sprzeciwu. W związku z tym chęć wygłoszenia oświadczeń zgłosił pan radny Boruczkowski, pani radna Dziedzic-Biskupska i w takiej kolejności, Dudzic-Biskupska, przepraszam, i w takiej kolejności zabiorą głos.
Tak. Chciałem dzisiaj mówić o nowym podziale na okręgi wyborcze do Rady Miasta Poznania. Uwielbiam te faryzejskie jęki, naprawdę je uwielbiam. Powiem tak, jest to taki temat, który ostatnio staje się coraz bardziej gorącym tematem w kuluarach poznańskiej polityki miejskiej. Dlatego też chciałbym poruszyć tą kwestię tutaj na forum Rady Miasta, tym bardziej, że ta kwestia nie ma tylko jakiegoś wydźwięku politycznego, ale ma też wydźwięk prawny, to znaczy my w pewnym momencie jako Rada Miasta będziemy musieli podjąć uchwałę o podziale nowym na okręgi wyborcze. I tak ta dyskusja nas czeka, a wiem, że już intensywne też dyskusje w tym zakresie trwają. I obecnie sytuacja wygląda tak, że liczba mieszkańców Poznania spadła poniżej 500 000 i dalej spada. Prognoza na rok 2017 jest taki, że będzie to 496 347 mieszkańców. I zgodnie z ustawą z dnia 8 marca o samorządzie gminnym, z artykułem 17, w skład rady wchodzą radni w liczbie i punkt 4, to jest 25 w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po 3 na każde dalsze i rozpoczęte 100 000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych. I w tym momencie liczba radnych według tego przepisu prezentuje się w sposób następujący, jak tutaj Państwo widzicie. Dotychczas miasto Poznań miało powyżej 500 000, czyli przez wiele ostatnich lat było 37 radnych. Od kolejnej kadencji będzie to liczba 34, w związku z tym, że ta liczba spada poniżej 500 000 i ta tendencja spadkowa się utrzymuje. Jeszcze kilka takich informacji prawnych. Zgodnie z ustawą Kodeks Wyborczy, artykuł 418, paragraf 2, dla wyboru rady w mieście na prawach powiatu, czyli takim, jakim jest Poznań, tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 10 radnych. Jest to jedna z takich ram prawnych, którą musimy brać pod uwagę. I ponieważ będziemy mieli 34 radnych, więc ta liczba okręgów wyborczych w tym momencie sytuuje się między 4 a 6, czyli może być 4, 5 lub 6 okręgów wyborczych. Tak to wynika z tej ramy. I jeszcze kolejna kwestia, którą też powinniśmy wziąć pod uwagę, że zgodnie z kodeksem wyborczym w miastach przy tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia się utworzone jednostki pomocnicze i z tego się wywodzi to, że te jednostki pomocnicze powinny zawierać się i granice też w okręgach wyborczych. Panie Przewodniczący, czy mógłbym prosić o trochę o...
Czy ja mógłbym prosić o zamknięcie drzwi na korytarz, bo ten hałas to raczej z korytarza niż stąd. No już za momencik, tak? Proszę zamknąć drzwi. Dzięki.
Aktualnie jak wygląda liczba radnych w rozłożeniu na poszczególne okręgi wyborcze? Ta liczba została określona uchwałą Rady Miasta z 16 października 2012 roku. Mamy 7 okręgów wyborczych, w okręgu numer 1 i numer 4 jest po 6 radnych, a w pozostałych 5 okręgach wyborczych mamy po 5 radnych, łącznie jest na razie jeszcze 37 radnych. I aktualnie ten podział na okręgi wyborcze wygląda w sposób następujący. To jest okręg pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Jak Państwo widzicie, też te jednostki pomocnicze zawierają się właśnie w tych okręgach wyborczych, tak mówiłem. I takie jednostki pomocnicze składają się na poszczególne okręgi wyborcze, nie będę tego już czytał. Tu jest liczba, ludność, czy liczba mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych. Są to dane na 2017 rok, szacowane, według którego miasto nalicza środki. Niech ich łączy, to jest 42 jednostki pomocnicze. I liczba mieszkańców w poszczególnych okręgach wyborczych według tych przeliczeń co do aktualnego stanu zamieszkania jednostek pomocniczych kształtuje się w sposób następujący. I to jest łącznie właśnie 496 347 mieszkańców. I na tej podstawie, biorąc pod uwagę tą liczbę mieszkańców, która jest prognozowana i liczbę tych nowych mandatów, mamy nową normę przedstawicielską. Ona wynosi 14 598 mieszkańców, przypada na jeden mandat radnego miejskiego, na jednego radnego miejskiego, czyli jest to po prostu podzielenie ogólnej liczby mieszkańców przez liczbę mandatów, która będzie wybierana w wyborach. I teraz jak można utworzyć nowe okręgi wyborcze? Ja bym powiedział, że można by pójść, są takie dwie drogi. Jedna to jest taka rewolucyjna, czyli po prostu tworzymy cały układ okręgów wyborczych od początku, a druga jest to ewolucyjna, czyli wychodzimy z obecnego układu i go przekształcamy. Jeśli chodzi o tą drogę rewolucyjną, to jakim kryterium można by się kierować, tworząc nowe okręgi wyborcze? Można się kierować na przykład związkami historycznymi między poszczególnymi częściami miasta, typem zabudowy, typem istniejących problemów do rozwiązania, może szlakami komunikacyjnymi, według na których istnieją dane obszary miasta, czy na przykład też rozłożeniem zieleni i akwenów. Natomiast jeden z polskich zespołów muzycznych, którego nazwa jest dwuwyrazowa, ale drugi wyraz użyłem skrótu, gdyż uznałem, że to szanowne forum. Może tego wyrazu nie w pełni się godzi tu cytować. Nazwijmy ten zespół Big C, miał taką piosenkę Tu nie będzie rewolucji. I też takie moje doświadczenie, jedno, czego się nauczyłem przez te dwa lata funkcjonowania w Radzie Miasta, że faktycznie rozwiązania rewolucyjne raczej mają małe szanse na akceptację. Dlatego jest to pierwszy i ostatni slajd, jeśli chodzi o takie stworzenie całego okręgu wyborczego od początku. Teraz jeśli chodzi o ewolucję. I w jaki sposób możemy przekształcić? Jeden sposób, takie przekształcenie prostsze, to znaczy, że obiektem przekształcenia uczynimy jeden okręg wyborczy, albo bardziej skomplikowane, że przesunięcia obszarów będą miały miejsce między wieloma różnymi okręgami wyborczymi. I często jest tak, że prostsza metoda jest lepsza, dlatego też w tej prezentacji skupię się na tym aspekcie przekształcenia jednego okręgu wyborczego. Jakie są sposoby tego przekształcenia? Wydaje się, że dwa. Jedno to jest połączenie, to znaczy dodajemy ten jeden okręg wyborczy do drugiego i efektem jest to, że powstaje nam coś, co ja bym nazwał superokręgiem. Czy jest to taki jeden zdecydowanie większy pod względem ilości mieszkańców okręg od pozostałych okręgów wyborczych w mieście, no i on oczywiście też będzie się charakteryzował dużą liczbą mandatów. Albo drugi sposób przekształcenia, poprzez podział, czyli jeden okręg wyborczy dzielimy na poszczególne obszary i dodajemy je do kilku sąsiednich okręgów wyborczych, a biorąc pod uwagę tą zasadę, że no to jednostki pomocnicze dzielą się w obrębie, zawierają się w obrębie okręgu wyborczego, de facto byśmy rozdzielali te jednostki pomocnicze. Jeśli chodzi o ten super okręg, czyli ta pierwsza wersja przekształcenia poprzez połączenie, to jakie są tego skutki? Po pierwsze, duża ilość mieszkańców powoduje, że dystans między mieszkańcem a radnym miejskim się powiększa. Czy radny nie jest w stanie, może być, obsłużyć wszystkich mieszkańców, czy się zająć się wieloma sprawami? I odwrotnie właśnie, im mniejsze okręgi, tym też ci radni, ci reprezentanci są bardziej znani. Kolejna kwestia jest to, że też kampanie wyborcze są droższe, co ma znaczenie tak naprawdę, biorąc pod uwagę, jeśli tą zasadę równego dostępu do funkcji publicznych traktować w sposób materialny, to znaczy faktyczny, tak, że jeśli okręgi wyborcze są za duże, to w tym momencie osoby na przykład, które nie są w stanie wydać większych ilości środków, one też mają mniejsze szanse. I trzeci skutek, sytuacja radnych superokręgu będzie inna niż z pozostałych okręgów. Jest to pewna faktyczna nierówność zasad. I w mojej ocenie te skutki powodują, że może super okręg jest złym pomysłem. To jest moja ocena. Z czego najważniejsza przyczyna to jest przyczyna numer jeden, to jest dobro po prostu mieszkańców. I teraz, jeśli byśmy jednak poszli do podziału, nie połączenia, tylko podziału jednego okręgu wyborczego, to który okręg wybrać? Wydaje mi się, że moglibyśmy przyjąć taką zasadę, że jeśli mamy podzielić okręg na części i dodać je do innych, aby mieć pole do inżynierii wyborczej, powinniśmy wybrać okręg, który graniczy z jak największą ilością innych okręgów wyborczych. Tak to nam ułatwi w tym momencie dopasowanie też tych liczby mieszkańców do ilości mandatów, też by te proporcje były jak najbardziej, dawały jak najbardziej równe prawo głosu. Jeśli zobaczymy obecnie, mamy te 7 okręgów wyborczych, z którymi okręgami one sąsiadują, no to mamy od 2 do 5 okręgów wyborczych, jeśli chodzi o liczbę sąsiadów. Teoretycznie każdy okręg wyborczy mógłby sąsiadować z 6, bo jest 7 okręgów wyborczych, wiadomo, że sam ze sobą nie będzie funkcjonował, więc ale przynajmniej w największym stopniu z 6. Ale tak nie ma takiej sytuacji. No, ale dwóch takich, bym powiedział tutaj, pretendentów do podziału, jeśli chodzi o liczbę sąsiadujących okręgów wyborczych, tak jak tutaj Państwo widzicie, jest to okręg pierwszy i trzeci, bo on z największą ilością okręgów wyborczych sąsiaduje. Te liczby arabskie to jest liczba tych sąsiadujących okręgów wyborczych, a w nawiasach mamy ukazaną liczbę, numery tych okręgów, z którymi sąsiadują te okręgi wyborcze. I teraz jaka istnieje możliwość podziału? No, teoretycznie ta liczba możliwości jest duża, dlatego że dana jednostka pomocnicza mogłaby zostać dołączona do różnych okręgów wyborczych. Przykładowo, na przykład Stare Miasto z okręgu wyborczego numer 1 graniczy z okręgami 2, 3, 4 i 6, czyli tą jedną jednostkę pomocniczych można by dołączyć do 4 różnych okręgów wyborczych. To jest tylko jedna z 4 jednostek pomocniczych, która wchodzi w skład całego okręgu wyborczego. Także ta liczba kombinacji jest bardzo duża. Natomiast to, o czym warto jednak myśleć, to po pierwsze to, o czym już mówiłem, że im mniejsze okręgi, tym lepiej, co by oznaczało, że optymalny rozdział 34 mandatów kształtowałby się w taki sposób, że w tych 6 okręgach wyborczych 4 miałyby 6 mandatów, a 2 okręgi po 5 mandatów. Czyli w tym momencie przykładowo byśmy nie dokładali za dużo do jakiegoś jednego okręgu wyborczego, by tam nie powstała większa ilość mandatów niż 6. No i po drugie należy patrzeć na takie też powiązania funkcjonalne. O powiązaniach geograficznych nie mówię, no bo to jest oczywiste, że nie dodamy jednostki pomocniczej do okręgu wyborczego, z którym ona nie graniczy. I teraz jeśli zobaczymy, jak aktualne okręgi wyborcze, te 7, które już istnieją, z aktualną liczbą mieszkańców, jak one kształtują się według normy przedstawicielskiej tej nowej, czyli już w podziale na 34 radnych, to tutaj mamy liczbę mandatów i one się tak kształtują, na przykład w okręgu numer 1, 527, no i tak dalej. Nie chcę tutaj tego Państwu czytać. Te liczby rzymskie to już jest odniesienie do tych 2 okręgów wyborczych, pierwszego i trzeciego, która sąsiaduje z największą liczbą okręgów. I tu jest ukazane, który okręg z którym z pierwszego lub trzeciego sąsiaduje. I teraz zanalizujmy te 2 przykłady. To nie jest tak, że ja chcę tutaj Państwa przekonać, powiedzmy, do podziału tych okręgów wyborczych, tak? Tylko po prostu pokazuję Państwu pewien jakiś tam tok myślenia. Jeśli okręg do podziału numer 1, to są 4 samorządy pomocnicze, tak mówiąc kolokwialnie, do rozdzielenia czy do rozdysponowania. Świerczowo, Zielony Dębiec, Wilda i Stare Miasto. I przykładowy podział mógł być, to macie Państwo liczbę mieszkańców, że na przykład Świerczewo trafia do okręgu numer 6, Zielony Dębiec 5, Wilda 2, Stare Miasto 3, czyli jeśli ja bym, sekundę. O, jest. Świerczewo do 6, Zielony Dębiec do 5, Wilda do 2, Stare Miasto do 3, tak? Tak by wyglądał ten podział. I po takim podziale tak by się kształtowała liczba mieszkańców i taka byłaby liczba mandatów w tych 34. Czyli okręgi 4 i 7 byłyby 5-mandatowe, a pozostałe byłyby 6-mandatowe. Kolejna rzecz, okręg do podziału, to jest ten numer 3. Tam jest 7 samorządów pomocniczych do rozdzielenia. Wola, Sołacz, Winiary, wszystkie 3 Nowe Winogradzkie i Stare Winogrady. I tutaj to jest liczba mieszkańców, do których na przykład mogłyby trafić. I to jest tak, Wola do 6, Sołacz do 2, Winiary do 7, ten Nowy 3 Winogrady do 4 i Stare Winogrady do 1. Tak się kształtuje liczba mieszkańców i tak też się kształtuje liczba mandatów. W dwójce i w piątce, aktualnej dwójce i w piątce jest po 5 mandatów, pozostałych jest po 6 mandatów. To jest jeszcze takie porównanie tego podziału, który jest, czy ten podział okręgu numer 1 jest trochę bardziej proporcjonalny, dlatego że te normy, różnica między proporcjonalnością, jeśli podzielimy na liczbę mieszkańców okręgu, a normę przedstawicielską do całkowitej liczby mandatów, tu w 4 przypadkach jest mniejsza niż przy podziale okręgu numer 3. Tutaj okręg numer 1 i 3, tu porównujemy je ze sobą, tak? Czyli tutaj na przykład mamy 0,9 jest różnica, a tu jest różnica 6,09 do 6 jest 0,9, a między 4,61 do 5 jest różnica 0,39, no czyli tu jest mniejsza, czyli to jest bardziej proporcjonalne. Czerwone są bardziej proporcjonalne, to porównujemy ze sobą i tak to wychodzi. Natomiast też dla wygładzenia nieproporcjonalności można wprowadzić pewne modyfikacje czy transfery jednostek pomocniczych między okręgami wyborczymi. I tak mówiłem, moim celem nie jest tutaj przekonanie Państwa do jakichś rozwiązań, tylko wskazanie jakieś tam sposoby może uporządkowanego zajęcia się tą kwestią, określenia jakichś tam pewnych przesłanek. Ja pozwolę sobie tą prezentację przesłać do przewodniczących klubów i też pana radnego niezależnego, celem może jeszcze tam przemyślenia tych różnych sugestii. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo panu radnemu i drugie oświadczenie wygłosi pani radna Dudzic-Biskupska. Przepraszam jeszcze raz za pomyłkę w pierwszej chwili.
Szanowni Państwo Radni, Panowie Prezydenci, ja trochę krócej. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na jeden fakt. Na ostatniej Komisji Rodziny oraz Komisji Gospodarki Komunalnej otrzymaliśmy informacje na temat wieloletniego programu rozwoju ruchu rowerowego. Zostały nam pokazane główne trasy rowerowe zaplanowane w mieście oraz korzyści ekonomiczne i zdrowotne dla mieszkańców. Wydaje się, że program opracowany jest rzetelnie. Mówię wydaje się, ponieważ nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc trudno mi tutaj ostateczne sądy wydawać. Natomiast daje ten program nadzieję na to, że budowa ścieżek rowerowych w Poznaniu będzie miała swoje logiczne następstwa i będzie to robione z głową i w sposób przemyślany, oparty na jednolitym, skonsultowanym z mieszkańcami programie. W treści programu możemy przeczytać, że celem nadrzędnym jest osiągnięcie poziomu 12% udziału ruchu rowerowego w podziale zadań przewozowych w Poznaniu do 2025 roku. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że to się uda. Jednakże moją pewność zakłócają następne zapisy programu. Czytamy dalej w programie i tutaj cytat z tego programu. Działaniem operacyjnym zapewniającym realizację celu nadrzędnego jest stworzenie spójnego szkieletu głównych tras rowerowych o najwyższym standardzie wraz z najważniejszymi łącznikami doprowadzającymi istotne strumienie ruchu rowerowego. Jednocześnie, aby osiągnąć cel wyznaczony w niniejszym opracowaniu, czyli ten wskazany powyżej, oprócz realizacji głównych korytarzy rowerowych należy podjąć dodatkowe działania, między innymi takie jak wprowadzenie stref ruchu uspokojonego, organizację rowerowego systemu parkingowego, parkingi ogólnodostępne, parkingi w miejscach zamieszkania, parkingi zapewniające integrację z transportem zbiorowym, udostępnienie ulic jednokierunkowych dla ruchu rowerowego. Wszystkie warunki bardzo logiczne, natomiast niepokojące jest kolejne zdanie. Zadania te nie są przedmiotem niniejszego opracowania, czyli niniejszego programu. Dalej w programie jest również napisane. Wsparciem dla głównych korytarzy będą również najważniejsze łączniki tras rowerowych doprowadzające istotne strumienie ruchu rowerowego oraz łączące poszczególne trasy ze sobą. Ich wytyczenie ma na celu uruchomienie potencjału głównych tras rowerowych. Jednocześnie niniejsze opracowanie nie jest koncepcją rowerową, więc czym jest? W związku z czym nie przedstawia wszystkich potrzebnych tras rowerowych w Poznaniu. I tutaj niestety po przeczytaniu tych dwóch fragmentów mój entuzjazm trochę zgasł. Ponieważ zastanowiłam się, ilu jest w Poznaniu rowerzystów, którzy pokonaliby trasę do pracy o długości 20 km lub więcej. Oczywiście, jeżeli nie pracują w rowerowej firmie kurierskiej. Uważam, że bardzo ważną rzeczą są te tak zwane małe trasy, ścieżki rowerowe pozwalające dojechać na niewielkie odległości. Jeżeli dziecko nie będzie mogło bezpiecznie i spokojnie dojechać do szkoły rowerem lub na zajęcia dodatkowe, to rodzic nie zamieni samochodu na rower, bo będzie musiał dowieźć to dziecko do szkoły autem. Jeżeli nie powstanie spójny system parkingów zapewniających integrację z komunikacją miejską, to myślę, że niewiele osób zdecyduje się na pokonywanie większych odległości właśnie rowerem. Jeżeli nie stworzymy spójnej z tym programem polityki parkingów Park and Ride, to może okazać się, że efekt będzie niezadowalający. Nie chciałabym, abyśmy wybudowali autostrady rowerowe bez dróg dojazdowych do nich. Jest wiele warunków koniecznych do tego, aby główne założenie tego programu mogło zostać zrealizowane. Na pewno miasto by na tym skorzystało i mieszkańcy również, ale wolałabym, abyśmy politykę rowerową realizowali w ten sposób, aby mieszkańców zachęcać do zmiany samochodów na rower, a nie zmuszać ich, aby ta polityka była trochę bliżej mieszkańców, zarówno jeżeli chodzi o podejście do mieszkańców, jak i o odległości. I należy zauważyć jeszcze jedno. Jest to ogromnie trudne zadanie. Zadanie wymagające zmiany upodobań i przyzwyczajeń. Mieszkańcy będą musieli zmienić swoje nawyki, co nie jest łatwe. Dlatego takie ważne jest promowanie poruszania się po mieście rowerem lub komunikacją miejską wśród dzieci. W nich najłatwiej te nawyki zakorzenić. Realizacja przyjętego celu, czyli osiągnięcie 12% udziału ruchu rowerowego w zadaniach transportowych będzie trudna i kosztowna, chociaż moim zdaniem warta podjęcia tych trudów. Pamiętajmy o tym, że musi to być przeprowadzone w sposób przemyślany, spójny i nienachalny. Jeżeli te zmiany będą wprowadzone źle, to zagorzali kierowcy nam tego nie darują, a zapaleni rowerzyści nigdy tego nie wybaczą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu czwartego. Projekt.